Zapowiadamy. Zapraszamy.
Skoro Marcin Sompoliński w naszym studiu, to oznacza, że będziemy mówić o tych koncertach, które bardzo cieszą się dużą popularnością, tych koncertach nie tylko granych, ale mówionych, czyli speaking koncerty. Rusza nowy sezon, nowe tematy i mam nadzieję frapujące spotkania z publicznością. Witaj, Marcinie.
Dobry wieczór Państwu. Tak, rzeczywiście, no muszę zacząć od tego, że jestem w zgoła innym nastroju niż ostatnio, gdy rozmawialiśmy. W zeszłym roku bardzo serio myśleliśmy o tym, żeby z Poznania się wyprowadzić, ale pojawiły się nowe okoliczności. Przede wszystkim zyskaliśmy dużą akceptację włodarzy. Coś się przejawiło w też bardzo wysokiej dotacji. Po drugie, cieszymy się niezmienną sympatią i pomocą uniwersytetu. Po trzecie, zadzierżgnęliśmy taką już zdrową przyjaźń z operą w Poznaniu, co zaowocowało tym, że w tym sezonie będziemy przedstawiali 8 programów, co najmniej 8, jeśli nie 10. Niektóre będą powtórkami tego, co już wcześniej zrobiliśmy, a niektóre premierowymi spektaklami.
A czyli z dużą dozą optymizmu startujecie.
W międzyczasie odbywaliśmy różne rozmowy, czego efektem jest również to, że wychodzimy poza Poznań i to bardzo intensywnie. Przede wszystkim do Wrocławia, gdzie łącznie damy 6 koncertów, do Szczecina, do Lublina, Warszawy, a nawet do mniejszych ośrodków jak Skierniewice czy Szamotuły. Także sezon zapowiada się naprawdę bardzo intensywnie.
Koncerty, ale najpierw, zanim w ogóle zagracie, we wtorek 22, organizujecie konferencję, na której chcecie pokazać film. Film Między nutami.
To jest pewna seria, pewien cykl filmów, które koncentrują się na różnych problemach. To, powiem, jest już nasza druga produkcja filmowa. Pierwsza produkcja to był film oparty o speaking concert związany z Wolfgangiem Amadeuszem Mozartem. Taka działalność, którą prowadzimy, jest bardzo ulotna. Często dajemy jeden koncert tylko jeden raz. Przy okazji realizacji takiego programu zdecydowaliśmy się na to, żeby realizować filmy, które różnią się scenariuszem od koncertu, nie są czystym zapisem koncertowym. Filmy, które adresowane są głównie do młodszego słuchacza i filmy, które potem są kolportowane. No, muszę powiedzieć o tym, że nasz poprzedni film Amadeusz w podróży zdobył nagrodę Złotego Kopernika na Festiwalu Filmów Edukacyjnych w Warszawie i cieszył się udokumentowaną, mamy tą liczbę, ponad 100-tysięczną publicznością, więc to jest zupełnie inna skala. Film pozwala dotrzeć do naprawdę wielkiego grona odbiorców.
Gdzie można go zobaczyć?
Można go zobaczyć w ten sposób, że wystarczy wejść na stronę naszego programu Nie boję się muzyki, ponieważ to jest program, który obejmuje właściwie całą Polskę. Film, który jest jakby uzupełnieniem, dopełnieniem, ale też pewnym bytem niezależnym w stosunku do speaking concert. Jest dużą, szeroką, zakrojoną akcją edukacyjną i przystępując do tego programu można bezpłatnie otrzymać egzemplarz płyty.
Mogą to także uczynić szkoły.
Oczywiście i czynią to, chociaż głównymi odbiorcami są domy kultury, dzięki czemu my poszerzamy ten zakres naszych odbiorców. W każdym razie ostatni program, który prezentowaliśmy w Poznaniu, Po diabła orkiestrze dyrygent, był też takim tematem, który wywołał duży rezonans i drugi film z cyklu Między nutami opowiada właśnie o dyrygencie.
Thank you. Przyznam szczerze, że jestem bardzo mile zaskoczona tym zakresem waszego działania, bo to, co widzimy, ten efekt finalny, który widzimy najczęściej w auli uniwersyteckiej, że Marcin Sompoliński przygotowuje jakiś określony program, wychodzi, mówi, ale również z tyłu znajduje się ekran z zapisem filmowym, to jest właściwie praca całego sztabu ludzi. To nie jest tak, że pstryk i wszystko jest, prawda?
Sztab to jest dobre słowo, ponieważ my realizujemy te projekty nie sztabem, ale praktycznie 6-7 osobami. To jest wręcz niemożliwe, więc producent Speaking Concert Paweł Mazur dokonuje rzeczy w ogóle niemożliwych. Tak samo jak główny specjalista od mediów Michał Łaszewicz, czy też mój najbliższy współpracownik, bez którego żaden scenariusz by nie powstał, Mikołaj Rykowski. Te osoby w biurze Kamila Darek, to są fantastyczne osoby, które są tak kreatywne i tak szybkie, że czasem to się wymyka wszystko spod kontroli, ale oni są wspaniali. Czasami przygotowanie jednej sekwencji kosztuje bardzo, bardzo wiele pracy, a również i pieniędzy, bo na przykład, gdy realizowaliśmy film potrzebny nam do programu o Fryderyku Chopinie, to żeby zrobić zdjęcia na cmentarzu Père Lachaise, musieliśmy uzyskać zgodę magistratu, zgodę policji, zgodę administracji cmentarza i zgodę spadkobierców autora pomnika, ponieważ nie minęło jeszcze 70 lat od jego śmierci, po czym trzeba było wnieść stosowne opłaty, określić termin, w którym się będzie robiło zdjęcia, dokonać tych zdjęć, uprzednio zgłosiwszy to na policji. Jeżeli dodam do tego, że Francuzi nie słyną z błyskawicznej reakcji, no to zorganizowanie tej sekwencji, która w kadrze trwała 15 sekund, kosztowało tak naprawdę wiele tygodni pracy. Wszystko robimy po to, żeby uatrakcyjnić formę przekazu, ale nie trywializować treści, bo to jest główne założenie speakingów.
No właśnie. I przed nami, jak wspomniałeś, nowy sezon, Zaczarowany klucz i Bolero.
Zaczarowany klucz jest projektem przeznaczonym dla najmłodszych. Szczerze mówiąc, gdy rozpoczynałem ten cykl, nie myślałem o tym, że będziemy robić programy dla najmłodszych. One przyszły z potrzeby rynku. Jeżeli mamy programy przeznaczone dla najmłodszych, mamy dla gimnazjalistów i gdzieś około liceum kończą się specjalne, a na studiach nie ma specjalne, student nie ma specjalnie dla siebie oferty takiej edukacyjnej, prawda? W związku z czym w momencie, kiedy słuchacz podejmuje samodzielną decyzję o partycypacji w życiu kulturalnym, nie ma dla siebie oferty. Zaczarowany klucz jest więc taką próbą, którą podjęliśmy, związaną również z osobą Witolda Lutosławskiego. Także jest to bardzo piękny projekt, ponieważ on powstał we współpracy z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej i był już prezentowany na południu Polski wielokrotnie, oparty o piosenki dziecięce Witolda Lutosławskiego, ale związany też z osobą Juliana Tuwima. To muszą być dzieci, które znają literki.
Sala Wielka, Centrum Kultury Zamek, to będzie 30 września i domyślam się, że już można bilety na ten koncert kupować.
Oczywiście, wystarczy wejść na naszą stronę, tam są wszystkie informacje. Współpraca z Zamkiem też się układa fantastycznie, tam mamy nasze biuro.
No a potem frapujący temat dla każdego, Bolero. Domyślam się, że Ravel w roli głównej.
Bolero też jest koncertem z cyklu pewnego, utwory, które zmieniły świat. Można sobie zadać pytanie, na ile Bolero zmieniło świat muzyczny, ale postaram się tego dowiedzieć. Oczywiście, sama premiera utworu wywołała bardzo żywe reakcje. Nie były to reakcje tak żywe, tak drastyczne, jak w przypadku Święta Wiosny. Niemniej jest to z pewnością utwór rewolucyjny. I my podczas tego programu powiemy, na czym polega rewolucja Bolero Ravela, bo przecież fakt, że jeden temat użyty jest wielokrotnie właściwie, nie jest niczym nowym w muzyce, prawda? Jeżeli weźmiemy już barokowe formy ostinatowe.
Kanony Pachel, Bela i tak dalej, oczywiście.
No niemniej, oczywiście nie chcę zdradzać całości programu, ale istotna część będzie poświęcona takiemu zagadnieniu jak społeczna rola instrumentów i emancypacja poszczególnych instrumentów. To jest naprawdę fascynujący temat, który wywiedziemy aż od przedklasycznych kompozytorów szkoły mannheimskiej.
Pamiętamy, że sam Ravel powiedział o Bolerzach, wystarczy tylko zrobić szkic, a potem to już wszystko leci, każdy student by mógł to napisać, a jednak Bolero słynie, prawda?
No nie, to oczywiście to pogląd bardzo skromny, to nieprawda. Geniusz Ravela polegał na tym, żeby to wielkie crescendo zbudować za pomocą bardzo wysublimowanych środków. A więc podczas tego koncertu nie tylko powiemy o genezie tego utworu, ale jak zwykle podczas pickingów dokonamy pewnego rozbioru poszczególnych elementów i zwrócimy publiczności uwagę, w jak wyrafinowany sposób Ravel osiąga swój cel. Dość powiedzieć, że wykażemy jakby tutaj bardzo istotny związek pomiędzy dwoma utworami, które stoją tak trochę na biegunach, czyli Bolerem Maurice'a Ravela i Tokatą i Fugol d'Emol Jana Sebastiana Bacha. Flagowym zespołem Speaking Concert jest Collegium F, czyli grono osób, z którymi współpracujemy od bardzo dawna. Chciałem zwrócić uwagę, że w Poznaniu mamy naprawdę bardzo duże grono znakomitych muzyków, którzy są w stanie pracować inteligentnie, szybko, są wrażliwi i bardzo mnie to cieszy. No druga sprawa, że właściwie z większością nich to współpracuje już po 20 lat albo może i więcej. Ale oczywiście realizujemy też to z innymi orkiestrami, z Filharmonią w Szczecinie. W Wrocławiu będziemy właściwie realizować ze wszystkimi zespołami Narodowego Forum Muzyki, czyli z Orkiestrą Symfoniczną, z Orkiestrą Leopoldinum, z Wrocławską Orkiestrą Barokową. W Warszawie odbył się już projekt pod tytułem My Name is Giovanni z zespołem instrumentów dawnych Warszawskiej Opery Kameralnej. Przy okazji projektu Muzyka w Obozach Zagłady stworzyliśmy orkiestrę polską, niemiecko, izraelską. Także ten aparat wykonawczy jest na pewno zmienny. Mamy nadzieję również, że uda nam się w Kardawale zaprosić do nas Wrocławską Orkiestrę Barokową, ponieważ w wyniku zamówienia Narodowego Forum Muzyki realizujemy tam bardzo interesujący program. Będzie to barokowy koncert sylwestrowy. To będzie we Wrocławiu w Narodowym Forum Muzyki. Bardzo sensacyjny projekt o poszukiwaniu zaginionego utworu.
Ja muszę powiedzieć, że jeszcze jedna refleksja tutaj mi towarzyszy. Wiem i znam twoje upodobania muzyczne związane z kompozycjami Bacha, Händla, z muzyką barokową. I wydaje mi się, że coś w tym jest, że ktoś, kto się zajmuje barokiem, muzyką dawną, ma potem trochę szersze i głębsze spojrzenie na całą perspektywę muzyczną.
To jest prawda. Także, że ci muzycy, mówię to też kontaktując się z różnymi zespołami, nie po to, by dyskredytować muzyków grających na instrumentach współczesnych. Tym niemniej, barok był przede wszystkim taką epoką, że muzyk powinien więcej wiedzieć niż potrafić, mówię to w cudzysłowie.
Być samodzielny, improwizować.
Tak. Ten świat, który wydaje się z pozoru tak odległy, wymaga pewnych studiów, pewnego zastanowienia się, pewnej refleksji. Jakby konieczne jest jakieś pobudzenie własnego intelektu i to znajduje potem odbicie. Ja szczerze mówiąc, kocham współpracować z muzykami grającymi muzykę dawną, bo uważam, że zajmowanie się tą muzyką jest bardzo kształcące dla rozwoju wrażliwości artystycznej. Oczywiście zajmowanie się jazzem potrafi być równie inspirujące, tak? Może kluczem do tego jest jeszcze trochę inna sytuacja. Proszę zauważyć, że większość zespołów barokowych to nie są zespoły etatowe. I ci muzycy bardzo dużo podróżują. Tradycyjny model instytucji artystycznej, w którą ktoś jest związany przez pół życia, prawda, może powodować takie coś, że w pewnym momencie osiągamy jakieś stadium rutyny. Jeżeli podróżujemy, to cały czas jest jesteśmy narażeni w cudzysłowie na zmianę warunków, na zmianę otoczenia, poznajemy innych ludzi. Jest jeszcze inny taki merkantylny aspekt tej sprawy. Jeżeli jestem zatrudniony na kontrakcie, cały czas muszę się starać, bo nikt mnie nie zatrudni. Tak jak mówię, nie wygłaszam tych opinii po to, żeby obrażać muzyków grających na współczesnych instrumentach, ponieważ sam przed chwilą mówiłem i ten pogląd podtrzymuję o tym, że mamy w Polsce wielu znakomitych muzyków grających na współczesnych instrumentach i coraz więcej bardzo dobrych orkiestr, to naprawdę trzeba zauważyć.
Proszę Państwa, przypominam 30 września i 3 października Poznań, a potem mam nadzieję, że będziemy na bieżąco informować nawet o koncertach w niedalekich miastach. Może Państwo będą chcieli po prostu wsiąść w samochód czy w jakiś środek lokomocji i podjechać.
Zapraszamy.
A wypowiedzi Marcina Sompolińskiego towarzyszyły fragmenty Bolera Maurice'a Ravela, bo już wiemy, że speaking concert pod takim tytułem czeka nas na początku października. Tymczasem dziękuję Państwu za uwagę. Alina Kurczewska i Łukasz Kurzawski. Po godzinie 23 proponuję, aby Państwo pozostali w naszym towarzystwie, bo będzie ciąg dalszy naszej szlachetnej klasyki muzycznej.